Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zło.
Technologie opanowane podczas programu Cormoran 2 wcale nie muszą zostać utracone po oddaniu marynarce wojennej trzeciego niszczyciela min. Zdolności zdobyte podczas tego programu można bowiem wykorzystać, budując okręt chemiczny, zdolny między innymi do oczyszczania dna Morza Bałtyckiego z zatopionej tam broni chemicznej. Tak napisał na portalu defense24.pl ekspert tego portalu, komandor rezerwy Maksymilian Dura. Dobry wieczór, panie komandorze.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Potrzebujemy okrętu chemicznego? To ważniejsze? Czy ważniejsze jest to, żeby nie stracić tej technologii, w posiadanie której weszliśmy, budując okręty przeciwminowe?
To znaczy, my potrzebujemy zarówno okrętu chemicznego, potrzebujemy wykorzystać technologię, jak i wszyscy potrzebujemy tego, żeby oczyścić Bałtyk. I to wszystko się ze sobą wiąże. Więc w związku z powyższym, mając coś, za co zapłaciliśmy, a zapłaciliśmy ogromne pieniądze za wprowadzenie technologii budowy z kadłubów ze stali niemagnetycznej, możemy to teraz wykorzystać do czegoś, co potrzebne jest nam wszystkim. Nie marynarce wojennej, nie systemowi obronnemu, ale praktycznie wszystkim krajom, które znajdują się na terenie Bałtyku. Możemy za pomocą tego typu okrętów oczyścić Bałtyk.
A jakie możliwości, mówiąc dokładnie, pana zdaniem, miałyby te okręty?
Znaczy, my przede wszystkim mówimy o pewnych okrętach specjalistycznych, które powinny być budowane
dla marynarki. Ja przepraszam, może wejdę w słowo, bo nie wszyscy mają tego świadomość. Mówimy na razie o czysto hipotetycznym okręcie, którego nie ma w planach, ale który pana zdaniem, zdaniem eksperta, budować powinniśmy.
Znaczy inaczej, takiego okrętu w ogóle nie ma na całym świecie. Takich jednostek pływających nie buduje się dla marynarek wojennych, ponieważ marynarki wojenne są najczęściej oceniane przez to, ile luf albo ile rakiet znajduje się na danej jednostce pływającej. Natomiast ja tutaj mówię o czymś, co może się przydać w tej chwili, co sprawia niebezpieczeństwo dla naszego bezpieczeństwa, bo bezpieczeństwo nasze nie jest zagrożone tylko przez obce lufy, obce czołgi, obce samoloty, ale także na przykład przez zagrożenie, które wynika, dajmy na to, z tego, że ktoś, jakiś idiota przed kilkudziesięciu laty zatopił na dnie Bałtyku amunicję chemiczną i zostawił to, myśląc o tym, że to się jakoś rozwinie. To się nie rozwinie. To prędzej czy później spowoduje, że morze bałtyckie będzie morzem martwym. Jeżeli my tego nie wyciągniemy, kiedy jest to jeszcze możliwe, no to będziemy się z tym borykali, a właściwie nie my, nasze dzieci. Okręt chemiczny spowoduje, że być może takiego zagrożenia udałoby się uniknąć.
Ze strony części ekspertów zajmujących się tym zagrożeniem chemicznym zalegającym na dnie Bałtyku słychać głosy, że te beczki z jakimiś materiałami chemicznymi, z jakimiś truciznami, które zatopiono, że te materiały znajdujące się wewnątrz, że one zmieniły już stan, że już nie są płynne, że są swego rodzaju stwardninami, jeśli takie słowo istnieje. Czy pana zdaniem to jest argument, który przemawia za tym, że tego okrętu nie potrzebujemy, czy że takich zdolności nie potrzebujemy już, pomijając to, czy miały to by być jakieś służby cywilne, czy też marynarka wojenna?
Znaczy, ja bym proponował tych ekspertów wsadzić w akwalung, znaczy wsadzić w sprzęt nurkowy i po prostu ich wysłać na dół, żeby oni tam zobaczyli, jak to naprawdę wygląda. Bo to, że coś skamienieje, to wcale nie oznacza, że to ginie. To pojawi się prędzej czy później, zostanie to wypłukane przez wodę i dojdzie na przykład na brzeg. Jeżeli to będzie na przykład bryła kamienna, to ona się pojawi na brzegu i prędzej czy później albo się rozsypie na mniejsze kawałki, ale trafi na brzeg. To trafi na nasz stół. Ja pamiętam wspomnienie jednego z płetwonurków, który pływał koło Formozy, gdzie często łapali węgorze i nagle te węgorze zniknęły. I oni je znaleźli potem. Okazało się, że one miały rany, bo jakaś bomba z iperytem otworzyła się i te węgorze się po prostu popaliły. To nie jest coś, co nas nie dotknie. To nas dotknie. Prędzej czy później. Ale tu nie chodzi tylko o broń chemiczną. Tu chodzi także o pewne rzeczy, o których my nie chcemy w ogóle myśleć. To na przykład są wraki, gdzie znajduje się ropa. Trzeba to w jakiś sposób wyciągnąć. Ja mówię o okręcie, który byłby przygotowany do pewnego rodzaju specjalistycznych robót podwodnych, które wymagają po pierwsze kadłuba specjalnego, no bo wiadomo, że to będą różne substancje kwasowe, które powodują większą korozję. Tutaj taki okręt może być u nas zbudowany. Możemy sprowadzić linię technologiczną, która spowoduje na przykład, że my pochylimy się nad okrętem podwodnym, który jest wbity w hel i wyciągniemy z niego akumulatory i wyciągniemy z niego paliwo, które tam się znajduje. Bo to wszystko spowoduje, że prędzej czy później na naszym brzegu tak naprawdę nic nie będzie żyło. I foki nawet, które z takim trudem odbudowaliśmy, które zaczęły żyć na Bałtyku, one też wyginą. W związku z powyższym warto się o tym pomyśleć. Tym bardziej, że tak jak powiedziałem, marynarka wojenna, nie należy mylić marynarki wojennej tylko z czymś, co służy do wojny. Marynarka wojenna ma zapewnić nasze bezpieczeństwo, a taki okre chemiczny takie bezpieczeństwo by zwiększył.
Panie komandorze, wspomniał pan o stali amagnetycznej. Przypomnę, że okręty typu Cormoran II, zarówno pierwszy, jak i dwa kolejne będące w budowie, powstają właśnie ze stali amagnetycznej, która ma sprawić, że w miarę bezpiecznie, choć oczywiście o pełnym bezpieczeństwie w kontekście min mówić nigdy nie można, natomiast z pewnym nieco większym bezpieczeństwem mogą się w otoczeniu takich min poruszać. I ta stal amagnetyczna ma też duże znaczenie w przypadku tych substancji, z którymi, weźmy to w cudzysłów, te okręty chemiczne miałyby walczyć.
Dokładnie o to chodzi. Ale jeszcze jest coś. My mówimy tutaj tylko o tej stali magnetycznej. Marynarka wojenna zapłaciła także za mnóstwo systemów, które są na tych okrętach przeciwminowych, a głównie chodzi o systemy do obserwacji podwodnej. I teraz można to wykorzystać. Jeżeli okręt typu Cormoran nosi na sobie pojazd Hugin 1000, czyli Hugin pojazd, który można autonomicznie przeszukiwać dno morskie, to dlaczego takiego pojazdu nie można wykorzystać na przykład na okręcie chemicznym do dokładnej lokalizacji miejsca, gdzie znajduje się broń chemiczna? Taki pojazd na to pozwala. W związku z powyższym my nie tylko możemy korzystać z kadłubów, my możemy korzystać z systemów, które zostały tam wypracowane, z pojazdów podwodnych. My możemy kontynuować cały ten program, który jest i który został opracowany dla potrzeb kormoranów i teraz wykorzystać go do budowy okrętu chemicznego, który będzie działał nie tylko dla Polski, dla wszystkich krajów bałtyckich. W związku z powyższym ja jestem przekonany, że gdyby Unia Europejska otrzymała taki projekt, żeby nie tworzyć okrętu, bo okręt to jest nasza sprawa, ale na przykład tej linii chemicznej do oczyszczania broni chemicznej, to myślę, że Unia Europejska mogłaby partycypować w tych kosztach. Te koszty naprawdę można by znaleźć, a chodzi o wspólne bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo nas, no i bezpieczeństwo Morza Bałtyckiego.
Jak duże są te zasoby materiałów zrzuconych na dno Bałtyku, czy to ktokolwiek wie?
Znaczy są obliczenia, dotyczą trzech głównych miejsc na Bałtyku. To chodzi o Bełt, czyli tamte cieśniny, gdzie zatopiono podobno bardzo dużo amunicji. Chodzi o głębię gotlandzką, a także w głębinie gdańskiej zatopiono mnóstwo rzeczy i to tutaj głównie amunicja miała być artyleryjska, ale okazuje się, że tam także broń chemiczna. Ale małe składowiska są na przykład koło, z tego co wiem, Darłowa, koło Kołobrzegu, koło Ustki. To wszystko razem powoduje, że prędzej czy później na plażach zaczną się pojawiać te rzeczy, które tam są, bo te skrzynie, te materiały są na razie ukryte w bardzo dobrych miejscach i co za tym w takim, te skrzynie są w całe w tej chwili. Natomiast co tu dużo mówić, może powoduje, że prędzej czy później te skrzynie się rozwalą. To wszystko zacznie wypływać i zacznie mieć problem.
Panie komandorze, a skupmy się może na okrętach, panie komandorze, a skupmy się przez chwilę na okrętach, które są pierwowzorem, mówię tutaj o tym materiale, z którego powstają, dla okrętów chemicznych, które pan proponuje. Co z kormoranami, czyli z naszymi niszczycielami min? No bo pierwszy jest już w służbie, dwa kolejne są w budowie. No i co dalej?
No i właśnie nic. Dlatego właśnie jest pytanie, co zrobić z technologiami, które zostały wprowadzone i które zostały opracowane dla potrzeb tych okrętów.
Ale ze stron przeciwminowych słychać, że te trzy okręty, co prawda znakomite, co prawda bardzo chwalone przez żołnierzy, choć oczywiście nie pozbawione wad, no to przydałoby się więcej.
Znaczy zawsze się przydaje więcej. I tylko, że to jest właśnie to błędne myślenie. Marynarka wojenna to nie są tylko okręty przeciwminowe i siły przeciwminowe. Ja wiem, że w tej chwili mamy 20 trałowców i że uważamy się za wielką potęgę, chociaż można by spokojnie wyciąć połowę tych trałowców i nawet by nikt tego nie odczuł. Ale my pamiętajmy o tym, że potrzeby marynarki wojennej są o wiele większe. Że potrzebujemy okrętów podwodnych, potrzebujemy okrętów nawodnych, potrzebujemy okrętów patrolowych, lotnictwa morskiego. To wszystko razem, jak się powiąże, to nie ma pieniędzy na to, żeby kontynuować program Cormoran i budować kolejne niszczyciele min, dlatego tylko, że je potrafimy robić. Tak niestety nie można. Mamy inne potrzeby, a pamiętajmy, że marynarka wojenna to nie jest jedyny rodzaj sił zbrojnych, który ma potrzeby. My tutaj mówimy w planie Ministerstwa Obrony Narodowej zakup samolotów F-35, które pogrążą kasę Ministerstwa Obrony Narodowej. Mówimy o budowie bojowych wozów piechoty, o czołgach. To wszystko razem powoduje, że marynarka wojenna nie powinna myśleć tylko o sobie i mówić, a przydałoby się nam więcej. Nie. Mamy ograniczony budżet i trzeba powiedzieć konkretnie, ile potrzeba jednostek i tego się trzymać. Mówienie o tym, żebyśmy budowali więcej kormoranów spowoduje, że przestaniemy budować miecznik i orki. A przecież nie o to chodzi.
Albo nie zaczniemy ich budować, bo na razie z tą budową...
Dokładnie tak.
...mieczników Muren, o których także rozmawialiśmy w jednym z poprzednich programów, czy też o orce, no z tym może być rzeczywiście poważny kłopot. Rozmawiał pan z kimkolwiek z marynarki wojennej na temat swojego pomysłu, aby budować ten okręt chemiczny?
Znaczy,
pytam oczywiście o rozmowy nieoficjalne.
Rozmowy nieoficjalne są takie, że oczywiście wszystko pięknie, tylko że my nie jesteśmy od tego, my jesteśmy od działań wojennych, przygotowania do wojny. Takie są najczęstsze odpowiedzi. Tak samo zresztą, pan pamięta rozmowę naszą kiedyś na temat śmigłowców SAR, czyli ratowniczych. marynarka wojenna w pewnym momencie chciała się tego pozbyć. A ja uważam, że marynarka wojenna powinna cały czas podkreślać swoją potrzebę nie tylko w czasie wojny, bo to mało kogo interesuje, ale w czasie pokoju. Śmigłowce SAR to jest coś takiego, co łączy marynarkę wojenną z ludnością cywilną. I tutaj okręty patrolowe, które ja zawsze byłem z wielkim zwolennikiem, ponieważ pokazywałyby polską banderę i pokazywałyby, że patrzcie, marynarka wojenna w czasie pokoju też może wykonywać świetne zadania i reprezentować na przykład polską banderę na Morzu Śródziemnym w walce z imigracją. A teraz mielibyśmy okręt chemiczny, który może wyciągać tą broń chemiczną nie tylko spod Polski, bo tutaj jest jej niewiele, ale na przykład może pomóc Szwedom, może pomóc Niemcom w wyciąganiu tego, co zatopili Niemcy, co zatopili także Rosjanie, bo to nie jest tak, że ta amunicja została zatopiona tylko po II wojnie światowej. Ta amunicja została zatopiona, znaczy te rzeczy niebezpieczne były topione także przez Rosjan po latach 90. I tutaj trzeba powiedzieć szczerze, że jeżeli my nie będziemy tego wyciągali i tego naprawiali, nie będziemy czyścili wraków, które znajdują się pod wodą, to ta ropa z tych wraków prędzej czy później wypłynie, bo zbiorniki będą nieszczelne. To te akumulatory, które są na okrętach podwodnych, zanieczyszczą wodę, która znajduje się. My musimy sobie z tym poradzić, a marynarka wojenna jest bardzo dobrym środkiem do tego. Przecież jeżeli jest mina, to przecież wysyła się wojsko. To dlaczego, jeżeli są bomby w wodzie, dlaczego nie wysyła się tam marynarki wojennej? Bo nie ma środków.
Ma pan, panie komandorze, zapewne świadomość, że wśród osób decyzyjnych panuje takie przekonanie, wśród wielu osób, że lepiej tego nie ruszajmy, bo dopiero jak to ruszymy, to sobie narobimy problemów.
To znaczy, jeżeli tego nie ruszymy, to sobie narobimy naprawdę problemów. Bo do tego czasu my tutaj, paradoksalnie, my powinniśmy się dziękować inżynierom niemieckim, którzy budowali tą amunicję w sposób taki, że ona jest w tej chwili jeszcze bezpieczna. Jeszcze. Ponieważ środowisko morskie jest to środowisko, które zniszczy każdy metal. Prędzej czy później. I w związku z powyższym ta amunicja prędzej czy później się rozszczelni. I wtedy się zacznie problem, bo wtedy już jej wyciągnąć nie będzie można. A teraz jeszcze można. Są do tego specjalizowane firmy, ale nas nie stać na to, żeby taką firmę wynająć. Zresztą widać to najlepiej po tej bombie, która jest znaleziona koło Świnoujścia. Bomba, która ma 10 ton i której do dzisiaj jeszcze nie wyciągnięto i nadal się radzi na tym, jak to wyciągnąć. Tak nie można robić. My musimy podjąć decyzje i te decyzje są bardzo trudne, ale co to dużo mówić. One przyniosą chwałę marynarce wojny, bo marynarka wojenna w jakiś sposób w czasie pokoju pokaże, że jest potrzebna. Nie tylko w czasie wojny, bo to tak naprawdę nikogo nie interesuje. Wojna to jest odległa przyszłość dla wielu ludzi. Natomiast tutaj marynarka wojenna by pokazała, patrzcie, my pływamy, my pracujemy dla was, w związku z powyższym dajcie nam trochę więcej pieniędzy na nowe okręty typu Orka, typu Miecznik, typu Czapla, typu Bałtyk, typu Supply. Takich okrętów marynarka wojenna potrzebuje.
A mówił o tym komandor rezerwy Maksymilian Dura, ekspert portalu defense24.pl. Panie komandorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dzisiejszą audycję zrealizował Stefan Kotiuk, a za uwagę dziękuję Sylwester Pięta. Do usłyszenia za tydzień.
Boże, nasze Boże, będzie Ciebie wiernie strzec. Mamy rozkaz Cię utrzymać, albo na dnie Twoim lec, albo na dnie z honorem lec.
Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.